Odbieramy nowego Range Rovera, ale nie doszło do tego tak szybko, bo przyjechałem do tego kraju mając zaledwie 300 funtów.
W 2 lata, 1 miesiąc kupiłem 6 nieruchomości, domów na wynajem, będąc na etacie.
Uniknęliśmy 1000 złotych mandatu. Udało się zahamować przed sygnalizacją świetlną. Dla Ciebie to specjalny wydatek by nie był, bo majątek Twój wyceniany jest na około 50 milionów.
Żona już od 5 lat walczy z rakiem. Tak, tak, to prawda. Straciłem tak naprawdę 1,5 miliona złotych na kryptowalutach. Mówili ludzie, że mam największe jaja na wsi.
Duży w maluchu. Filip Nowobilski zaprasza na program z ciekawymi ludźmi.
Cześć Filip, wiem, że twoi widzowie są fanami motoryzacji, więc prosto tutaj z salonu odbieramy nowego Range Rovera. Ale nie doszło do tego tak szybko, bo przyjechałem do tego kraju mając zaledwie 300 funtów i do dnia dzisiejszego zbudowałem już szereg firm, około 30 spółek, ponad 56 domów na wynajem, ale mało tego, buduję nawet własne bloki, które zostają w moim portfelu. Tego, ale nie tylko tego, dowiecie się z tego odcinka, bo również po drodze było wiele stresujących sytuacji, wiele sytuacji, kiedy było się na kolanach, czy to w życiu prywatnym, czy zawodowym, i będziemy się tutaj dzielić z Wami wiedzą oraz doświadczeniem. Zapraszam.
Dawidzie, przed chwileczką wjechałeś tak na grubo, w starym stylu, na mój kanał, pokazując fantastyczny samochód, ale co by nie powiedzieć, to ten pojazd jest jedynie dopełnieniem Twojej historii, bardzo inspirującej, biznesowej. Wyjechałeś kilkanaście lat temu do Wielkiej Brytanii, żeby zarobić razem z przyszłą małżonką na ślub. I tak Ci się spodobało, rozumiem, że zostałeś tam na kolejne długie lata i zbudowałeś wręcz swoje imperium.
Wiesz co, spodobało się tak dopiero gdzieś po 2 latach, bo zaraz po ślubie mieliśmy inne jakieś pomysły. Może zarobię, żeby założyć własną plantację borówek. Najpierw pomyślałem i zrobiłem, a potem policzyłem, bo kupiłem 2 hektary ziemi i wyszło mi z moich obliczeń, że za 10 lat ta plantacja będzie działała, więc musiałbym jeszcze dużo nadgodzin robić, a dodajmy do tego inflację i zmiany na rynku, więc tak naprawdę mogłoby to być wielkie fiasko. Więc po 2 latach gdzieś ta inspiracja się pojawiła, żeby zacząć jednak robić coś innego, a ziemia po 10 latach ponad, słuchaj, zarosła sama drzewami. To była ziemia rolna, a dzisiaj rośnie tam las, więc jestem również w Polsce właścicielem lasu.
Okej, natomiast wracając do Wielkiej Brytanii, bo o tym wątku chciałbym głównie dzisiaj z Tobą porozmawiać, jako że jesteś człowiekiem, który no, jest tam bardzo mocno osadzony, to co Cię skłoniło do tego, żeby właśnie w Wielkiej Brytanii zostać? Bo przecież początki Twoje były traumatyczne. $300 w kieszeni, kolega, który opowiada, że czeka tam lepsze życie, a okazuje się, że pracy nie ma, jeśli jest to słabo płatna.
Wiesz co, typowy przypadek, bo ja czuję się dalej związany mocno z Polską. Kocham ten kraj, tutaj dorastałem i ten kraj mnie stworzył. Ludzie, których tutaj poznałem, mnie stworzyli. Więc dalej mam sentyment do tego miejsca i po prostu po 2 latach stwierdziłem, że no muszę zacząć robić coś innego. I poszedłem po prostu do Empika, nie znając się w ogóle na biznesie, na inwestycjach, na niczym. Poprosiłem o książkę biznesowo-ekonomiczną, sam nie wiedziałem jaką.
Tam właśnie w Wielkiej Brytanii, tak?
W Empiku w Polsce.
A, w Polsce.
W Polsce, tak. I pan mi polecił 3 książki. Steve Jobs, jakąś ekonomiczną i Robert Kiyosaki, Bogaty, Biedny Ojciec. Taki po prostu, dzisiaj bym to nazwał elementarz dobry dla osób, które dopiero zaczynają. Taki podstawowy, tak? Nie jest to jakaś bardziej zaawansowana lektura. I na tyle mnie zainspirowała, że zacząłem szukać informacji i wiedzy na temat nieruchomości w Wielkiej Brytanii. I przypadkiem się okazało, że na najem długoterminowy, wszystkie statystyki to pokazują, mówimy tutaj o długoterminowym, że jest to nadal najlepszy rynek na świecie z największymi zwrotami, gdzie kupując za gotówkę mamy zwroty między 8 a 12% ROI w skali roku na północy Anglii, Walii, Szkocji. Nie mówimy tutaj o takich miastach jak Londyn czy Oxford. Mało tego, używając dźwigni finansowych, to może być nawet 15-30%, a jak jesteśmy w tym dobrzy, kupujemy tanio, to jeszcze więcej. I szukając swojej ścieżki, po prostu usiadłem z żoną i mówię do niej, słuchaj, bo to już była moja żona, zrób jedną rzecz dla mnie, przeczytaj tą książkę i potem zobaczymy, co będzie dalej, tak? I żona myślała, że to będzie nudna lektura, przeczytała, też się zainspirowała. Zaczęliśmy szukać różnych spotkań tematycznych i stwierdziłem, że zaryzykuję. zaryzykuję. Policzyliśmy, ile potrzebujemy na wkład własny na pierwszą nieruchomość i raptem z racji takiej, że nie mieliśmy własnego domu na dom nieinwestycyjny, rezydencki w tym wypadku, potrzebowaliśmy jedynie 10% wkładu własnego. A że poszliśmy ekstremalną ścieżką bólu, tak to nazwę, czyli pracowaliśmy 6 dni w tygodniu, po kilkanaście godzin dziennie, po to, żeby budować te nadwyżki finansowe. Wynajęliśmy cały dom, gdzie dogadałem się z właścicielem, czy mogę podnająć pokoje. Podnajęliśmy 3 pokoje, nie miałem żadnych kosztów życia. Dowoziłem ludzi do pracy, nie miałem kosztów transportu.
Cały czas mówimy teraz o Wielkiej Brytanii.
Cały czas mówię o Wielkiej Brytanii, czyli szukałem wszędzie, gdzie się dało, każdego małego funta. I stąd też tak naprawdę w pół roku już mieliśmy zaoszczędzone na pierwszy dom. I stwierdziliśmy, że jeżeli stracimy, bo wszyscy nas straszyli, mając taką perspektywę, jaka jest w Polsce. I tutaj się nie dziwię, bo tutaj naprawdę te kredyty są ciężkie i historycznie ci ludzie też byli naprawdę mocno dotknięci różnymi zmianami i ogromnymi stopami procentowymi, ogromnymi, jeżeli chodzi o Polskę. Nazwałbym to wręcz lichwiarstwem. To cała rodzina nas straszyła, że po prostu stracimy, zbankrutujemy, że nie warto. Matematyka jednak nie kłamała. Stwierdziliśmy, że najwyżej stracimy pół roku naszego życia i tyle. Nie wyszło. Jesteśmy młodzi, jeszcze wiele lat przed nami, spróbujemy czegoś innego. To jest tylko pół roku. Nie myśleliśmy o tym jako kwestii pieniędzy, tylko że to jest pół roku naszego życia.
Oddamy dobrze,
pół
roku. Ja muszę tutaj jakiejś chronologii się doszukiwać i trzymać, bo widzowie słyszą, okej, pół roku, nagle postanowiliśmy, że będziemy inwestowali w nieruchomości, no ale takie te początki przecież nie były. Przyleciałeś do Wielkiej Brytanii, namawiał cię na to twój kolega, przyleciałeś tam razem z małżonką. Jak wyglądała twoja ścieżka kariery na początku?
Tak jest. Wylądowaliśmy, mieliśmy mieć dom, mieszkanie, cokolwiek. Zamieszkaliśmy w takim kurniku, gdzie było ponad 20 parę pokoi. Drogie te pokoje były wielkości podwójnego łóżka i tyle, że mogłeś po prostu stanąć dookoła tego łóżka. I to była cała wielkość pokoju, czyli takie po prostu klitki. Bardzo dużo za nie musieliśmy płacić i warunki były opłakane. Były wspólne, brudne łazienki, prysznice, klejąca wspólna kuchnia, lodówki zapięte łańcuchami po to, żeby inni lokatorzy nie podkradali sobie jedzenia. Kuriozalne. Nie spodziewałem się w ogóle czegoś takiego, że coś takiego na zachodzie mogę zobaczyć. Byłem przerażony.
Który to był rok?
To był rok 2012. Mało tego, no mieszkaliśmy tam pół roku i nawet nie wiedziałem, że takie stworzenia istnieją jak pluskwy. Jak ktoś nie wie, to sobie niech znajdzie. Są takie małe, drobne robaczki, które jak śpicie w nocy, po prostu dobierają się do was i wysysają z was krew. Myśleliśmy, że mamy jakieś uczulenia, bo nigdy się z czymś takim nie spotkaliśmy. I kolega oczywiście obiecał pracę, której nie było. Więc miałem 300 funtów, no bo nie potrzebowałem mieć więcej. Ta praca miała być. A nagle się okazuje, że jej nie ma. I w ogromnym stresie zacząłem szukać po prostu czegokolwiek. I chodziłem od miejsca do miejsca, od zakładu do zakładu, wchodząc na przykład do agencji pracy, mówili, że nie potrzebują więcej ludzi, a ja powiedziałem, że nie wyjdę, dopóki mnie nie zarejestrują, że ja jestem zmotywowany, jestem ambitny, jestem pracowity i jeżeli chcą, żebym wyszedł, muszą zadzwonić na policję, bo nie ma innej opcji. I ci ludzie mnie rejestrowali. I z taką determinacją wszedłem kiedyś do zakładu pracy wraz z moją żoną i kolegą. Zapytałem wcześniej widłowego, gdzie jest biuro, pokazał mi schodami do góry. Inne osoby mnie zatrzymały po drodze, pytają, czemu tutaj przyszedłeś? Ja mówię, mam tu rozmowę kwalifikacyjną, której oczywiście nie miałem. I wszedłem do tego, zapukałem, wszedłem do tego biura, nikogo nie znając. Siedziało tam 3 menadżerów, nawet nie wiedziałem, kim ci ludzie są. Później wiedziałem, że to byli menadżerowie różnych departamentów, akurat mieli zebranie. I ja od razu wszedłem z buta i powiedziałem, że jesteśmy the best picker packers, czyli pakowacze na magazynach, you ever seen in your life. I zacząłem wymieniać, że już lataliśmy kiedyś na wakacje do różnych miejsc, tam pakowaliśmy, tam pikowaliśmy i że możemy robić nadgodziny. Ile możecie robić nadgodzin? Ja mówię, że możemy robić wszystkie nadgodziny, czyli co nam dacie, to weźmiemy. Możemy robić wszystkie nadgodziny, zawsze jesteśmy na czas, zawsze możecie na nas liczyć. I po prostu oni, widząc tą determinację, zapytali też, czy wskazali na moją wtedy partnerkę, czy mówi po angielsku. Ona w tym momencie no, na studiach i w szkole średniej miała niemiecki, nic nie mówiła po angielsku. A ja mówię, że tak, she speak very fluently, że mówi płynnie i że nie mają się czego obawiać. Oni chyba skumali, że jednak nie. I zaczęli się po prostu śmiać we trójkę. Tak im się spodobała ta determinacja. Popatrzyli na siebie i mówili, w sumie to myśleliśmy o tym, żeby założyć nową zmianę popołudniową, Więc idealnie się składa, to był piątek, przyjdźcie w poniedziałek, dostaniecie kontrakt i zaczniecie pracę od poniedziałku. Jak przyszliśmy w poniedziałek...
I czym się tam zajmowaliście?
To była chłodnia, praca ciężka fizycznie, od 0 do 3 stopni. Mojej żonie od zimna, pomimo że miała ileś warstw rękawiczek, pukły kostki na palcach. Ale i tak byliśmy bardzo, bardzo wdzięczni za tą pracę, bo mogliśmy mieć ten zarobek. Więc no nie było to nic ambitnego, tak? No miałeś tam akord i słuchajcie, my się nawet nie spieszyliśmy, ale Anglicy byli tak powolni i mozolni, że jak wtedy na godzinę trzeba było zebrać 150 produktów do skrzynki, to my pracując w normalnym tempie, nie biegając wcale, zbieraliśmy tych produktów ponad 500. Więc zrobiliśmy w ogóle niechcąco rewolucję w firmie, że podnieśli wszystkim pick rate, ale no koniec końców pamiętajmy, to jest wolny rynek. Jeżeli wszyscy będą się opieprzać w tych firmach, to te firmy będą prędzej czy później tracą na konkurencyjności, upadają i gdzieś indziej na świecie powstają inne, które lepiej działają. Tak więc spójrzmy na to też z pozytywnej strony, bo ogólnie koniec końców ta firma wycięła inne konkurencyjne firmy, które robiły dokładnie to samo.
Dawidzie, pewnie mógłbyś o każdej swojej pracy opowiadać bardzo długo. Właśnie twoje tak. Życie to jest niezwykła intensywność, ciągłe zmagania i nieszablonowe historie, ale myślę, że jeśli ktoś chciałby więcej takich wątków, to możemy zaprosić na twój kanał, gdzie prezentujesz nie tylko treści biznesowe, ale także życiowe, kontekstowo podejmujesz różne tematy. Więc wróćmy tylko do tej chronologii zawodowej. Razem z małżonką zatrudniacie się. Po jakim czasie zmieniacie pracę na kolejną?
Więc tak, ja już stwierdziłem po roku czasu, że no muszę się ewakuować stamtąd. Stąd też lądując w Wielkiej Brytanii jako magister inżynier, myślałem, że mnie przyjmą z otwartymi rękoma i będą wszyscy szczęśliwi, że
tak mówili w Polsce. Fachowce.
Tak mówili w Polsce, że będzie jesteś fachowcem, super, na taki czekamy. Nikt mnie wcale nie chciał. Więc zrobiłem kursy CNC i znowu przez miesiąc czasu jeździłem po zakładach, elegancko się ubierałem wraz z kolegą. Myśleli w ogóle w tych zakładach, jak przychodziliśmy, że to są jacyś klienci, którzy przyszli zamówienie zrobić. Niektórzy nagle rozczarowani, a dobra, to ktoś o pracę pyta. Ale chodząc właśnie, będąc nieugiętym, nie poddając się, po miesiącu czasu dostałem szansę i nie od razu na jakiegoś fachowca, a na asystenta. I po miesiącu odchodzenia, tak? I tak naprawdę popracowałem w tym magazynie przez jakiś czas i później zaczęła się nowa kariera w nowej firmie, gdzie uwaga, znowu pokazując determinację, motywację, chęć do nauki, nieroszczeniowe podejście, tylko chcesz coś otrzymać, daj wartość. To dawanie wartości jest ekstremalnie w życiu ważne, jeżeli chcemy, żeby to życie się zmieniało na lepsze. Ja w 9 miesięcy z pozycji asystenta awansowałem 4 razy, gdzie ja już szkoliłem ludzi i uwaga, miałem sam własnego asystenta.
I kiedy ten pierwszy dom kupiłeś?
Ten pierwszy dom kupiłem troszeczkę właśnie... Gubiłem się, szukałem ścieżki, w co tutaj wejść, co tutaj robić, bo już wtedy stwierdziłem, że chciałbym mieć coś swojego. I dopiero, gdy wylądowałem w 2012 w kwietniu, zdecydowałem się kupić to tak na pół roku przed październikiem 2014. Tak?
Czyli szybko.
Czyli można powiedzieć szybko.
Ale co ważne, w kontekście twojej historii, przygotowując się do dzisiejszego nagrania, trafiłem na informację, że ty kupiłeś aż 6 domów pracując na etacie. Jak to jest możliwe, skoro takie spektakularne sukcesy finansowe są zarezerwowane w obiegowej opinii dla przedsiębiorców?
Tak, faktycznie to jest prawda. W 2 lata, 1 miesiąc kupiłem 6 nieruchomości, domów na wynajem będąc na etacie. I tutaj właśnie znalazłem taki klucz. Mogę powiedzieć, że to był złoty klucz do nieruchomości Wielkiej Brytanii. Będąc na jednej konferencji usłyszałem o takim narzędziu finansowym, które się nazywa remortgage, czyli refinansowanie nieruchomości. Takich rzeczy nie ma. I od razu mówię, bo są ludzie, którzy coś wiedzą o nieruchomościach i próbują sobie to przyrównać do jakichś różnych dźwigni finansowych. W takiej formie, jak jest to w Anglii, nie ma tego w innych krajach, a przede wszystkim nie ma tego w Polsce. A mianowicie chodzi tutaj o to, że jak w Polsce ludzie kupują i sprzedają dom, czyli kupili tanio, wyremontowali i odsprzedają zyskiem, tak w Anglii mogę to zrobić, ale na sobie. Czyli im taniej dom kupię, tym większa będzie dla mnie na koniec dnia marżowość i więcej ten bank mi wypłaci. Czyli na koniec bank przychodzi i mówi, ok, na tej okolicy, na tej ulicy domy wyremontowane sprzedają się za tyle. Na dzień dzisiejszy to jest sufit, więc za tyle, ile kupiłeś, ja tą różnicę mogę Ci wypłacić na konto. No i oczywiście ta rata się podniesie, ale znowu ja mam tak duży worek pieniędzy, że ja mogę znowu kupić za niego kolejną nieruchomość. I brzmi to w teorii bardzo łatwo, ale jest trudne, bo trzeba po prostu znaleźć jak najtańszą okazję inwestycyjną, z której będziemy w stanie zbić tą cenę na tyle, żeby jak najwięcej nam z tego na koniec dnia zostało.
Jak takie okazje znajdować? Bo na pewno masz jakieś swoje szczególne preferencje, a także techniki negocjacyjne, którymi się posługujesz i które widzowie też mogą wdrożyć we własnym zakresie.
Jasne. I teraz ludzie często nabierają się na różnego rodzaju coachów i cudowne chwyty, które pozwolą nam znajdować nie wiadomo jakie super inwestycje, czy to w krypto, czy w giełdzie, czy w akcjach, czy w nieruchomościach. Prawda jest bardzo prosta. Ekstremalnie ciężka praca, czyli trzeba atakować jak największą ilość nieruchomości, czyli nie negocjuję ceny na 3 nieruchomościach, tylko na 30. Mało tego, pamiętajcie, że osoba sprzedająca to nie jest wykwalifikowany sprzedawca nieruchomości, często to jest po prostu zwykły człowiek, który nagle sprzedaje sam swoją nieruchomość, może jakaś starsza osoba, która chce się wprowadzić do Hiszpanii. I zwyczajnie, jeżeli będziemy co tydzień, co 2 tygodnie ponawiać tą ofertę, ewentualnie lekko podnosząc naszą ofertę przy kolejnym razie, to jest jedna z szans, że w pewnym momencie z tych 30 osób jedna się ugnie i przyjmie bardzo niską ofertę. Druga to jest też oczywiście dobre argumenty, tak? Czyli jak w pewnym momencie już się znamy nieco na nieruchomościach, możemy zwyczajnie użyć argumenty, czyli przepraszam bardzo, ale tutaj jest dach do naprawy, tutaj są ściany do robienia, kuchnia, to i to. To będzie mi kosztowało x, y, z. I jeżeli mówimy do agenta, że słuchaj, to jest to, co ja muszę tutaj włożyć, tak? A pomyśl teraz, że ja bym chciał na tym domu zarobić i bym chciał go sprzedać. Za ile ja jestem w stanie sprzedać ten dom z tobą? I on powie, załóżmy, jesteśmy na północy Anglii, tak? Za, nie wiem, 150 tysięcy funtów, tak? Ja powiem, no dobra, tak za 150 tysięcy funtów to ja mam 0 na mojej marży. To teraz Steve, wyobraź sobie, że ty kupujesz, sprzedajesz dom. Sprzedajesz go za 150 tysięcy i zarabiasz na tym 5 tysięcy funtów. Czy wyżyjesz cały rok z tego? Mówi, że nie. No to widzisz sam odpowiedziałeś na pytanie. Czyli zejdźmy z tej ceny tak, żebym ja mógł jeszcze na tym zarobić. I jeżeli też argumentujemy, dajemy dobre argumenty, to jest logiczne i znowu nie podchodzimy roszczeniowo, bo my tak chcemy i jak się zgodzisz, to się zgodzisz, a jak nie, to spadaj. To też mamy przychylność tego pośrednika nieruchomości. Więc to są jedne z przykładów prostych, ale zarazem bardzo skutecznych negocjacji, tak? Są też różne formy kupowania tych domów, czy to na aukcji, czy bezpośrednio od klienta, ale to już jest temat na morze, gdzie byśmy spędzili tylko na tym kolejną godzinę na rozmowie.
Jestem przekonany, że jakiś materiał na Twoim kanale też tego tematu dotyczy, ale chciałbym teraz przejść do kolejnej kwestii, która jest niezwykle interesująca w kontekście Polaków mieszkających na wyspach. Ty jesteś organizatorem jednej z największych polonijnych konferencji, która się odbyła właśnie na Wyspach Brytyjskich. 300-400 uczestników, polskich biznesmenów, którzy tam z sukcesami działają. Powiedz proszę, jakie branże reprezentują Polacy, którzy dobrze sobie radzą na wyspach? Jakie to są przykłady z życia wzięte?
Więc tak, zgadza się. Konferencję prowadzę już chyba ponad 10 lat. I poza Polską są to największe takie cykliczne konferencje na świecie, gdzie właśnie pojawia się po 300-400 osób. Wyszło to w ogóle z przypadku, ale odpowiadając na Twoje pytanie, mamy właścicieli, którzy są właścicielami fabryk, tak? Polacy, tak na przykład uwielbiam historię Michała Krajewskiego, który pierwszą stal w ogóle, bo mu się auto rozkraczyło, na rowerze wiózł belkę stalową, no i padły mu w ogóle opony, ale dojechał na site, na miejsce do klienta. Wszyscy w ogóle byli w szoku, co to w ogóle jest, i z garażu zbudował fabrykę obrabiającą stal. Mamy kolejne przykłady Polaków, którzy proste rzeczy, rolety na okna, tak? W Wielkiej Brytanii słynęła w ogóle z kurtyn. Oni byli pierwszymi, którzy zrobili rolety dzień i noc, tak? I pamiętam, gdy był u mnie rzeczoznawca z banku, to już było lata temu, bo teraz one już są bardzo popularne w Anglii, rzeczoznawca z banku kiedyś przyszedł i na to zobaczył i chwycił ten sznurek i mówi, wow, niesamowite, raz dzień, raz noc, raz dzień. I tak się bawił tym sznurkiem i mówi, nigdy czegoś takiego w życiu nie widziałem. Ale 2 lata już później był inny rzeczoznawca, pokazałem mu te rolety i mówi, że tak ja już widziałem, i już taki w ogóle dumny z siebie, że on jest nowoczesny, że już takie coś widział. Anglicy są bardzo konserwatywni i do tyłu z takimi rzeczami, więc są Polacy, którzy mają firmy prawnicze, księgowe, doradztwa finansowe, logistyczne, bardzo mocni są Polacy w firmach logistycznych. Nie wiem, ciężko było mi odpowiedzieć, nie wiem w jakiej działalności nie ma Polaków, którzy już prowadzą daną firmę, bądź są już na przykład w niej dyrektorami.
Uniknęliśmy 1000 złotych mandatu. Udało się zahamować przed tak, sygnalizacją świetlną. Dla Ciebie to specjalny wydatek by nie był, bo majątek Twój wyceniany jest na około 50 milionów złotych, ale oczywiście skrupulatność, konsekwencja, to, że nie odpuszczasz okazji żadnej, sprawia, że jesteś w tym miejscu, a nie innym. Natomiast to wszystko brzmi enigmatycznie. Poza nieruchomościami, czym się zajmujesz, a w nieruchomościach też tych gałęzi jest bardzo dużo, więc daję Ci chwilkę, żebyś tutaj się naszym widzom zaprezentował i ustosunkował się też do tej tezy związanej z tym niebotycznym, nawet jak na brytyjskie warunki majątkiem.
Więc tak, no majątek zaczął się po prostu pomnażać i domy zaczęły kupować kolejne domy, tak? No mamy te dźwignie finansowe, gdzie ja mogłem płacić same też odsetki, nie musiałem spłacać kapitału, banki są otwarte na to, żeby finansować Ciebie na 100, 1000 nieruchomości, ile chcesz. Jak Ty zarabiasz, bank się cieszy, bo on też zarabia. Więc w pewnym momencie te nieruchomości po prostu były nudne. Także no masz już więcej z tych czynszów, niż jesteś w stanie przejadać. Dokładasz te kolejne domy, bo nie masz co robić z nadwyżką kapitałową. Więc jeżeli nie umiesz sobie znaleźć jakiegoś hobby, które bardziej będzie absorbujące. Ja robiłem wędkowanie i to wędkowanie nawet mi się znudziło, bo tam jest po prostu za dużo ryb. Tam ludzie wypuszczają ryby do rzeki, do jezior i za łatwo się wędkuje niż w Polsce, kiedy musiałem nachodzić ileś dni. Nie wiem, jak dzisiaj to wygląda w Polsce. Więc i tutaj znowu, dzięki konferencjom chciałem w ogóle po prostu poznawać ambitnych, przedsiębiorczych Polaków, o których sam będę mógł się uczyć i też inspirować, tak? I to była moja wizja i idea. A później to się zwyczajnie zaczęło ewoluować w biznesy, bo ludzie mnie pytali o usługi. Na początku zaczęli mnie pytać o usługi edukacyjne, żeby ich wyszkolić. Ja mówię, ale po co mam was szkolić? Możecie przychodzić na te spotkania i zadawać pytania i macie to praktycznie za darmo. No i osoby stwierdzały, że ale ja nie chcę chodzić 3 lata jak ty, czy 2 lata, żeby się tyle dowiedzieć. Ja bym chciał to się dowiedzieć w jeden weekend. No i wtedy powstała linia edukacyjna. Później miałem tak dużo tych nieruchomości, że założyłem pod swoje nieruchomości firmy do zarządzania najmem, do wyszukiwania okazji inwestycyjnych, do prowadzenia remontów i te osoby robiły to tylko dla mnie. I ludzie na tych konferencjach, no słysząc na jakim jestem poziomie, zaczęli mnie pytać, Dawid, wiesz co, ja mieszkam w Londynie, albo ja jestem lekarzem, albo ja jestem kimś innym, ja tego nie chcę robić, ale mam nadwyżki, chciałbym, żeby ktoś to robił dla mnie. I po prostu z natury takiej, że był popyt i potrzeba, powstawały moje działalności. Sobie myślę, okej, dobrze, to ja mogę wam znaleźć, ale nie chcę się z wami szarpać, nie robię wam remontu i najmu. Potem zaczęli mnie namawiać na ten remont i w sumie mówię, kurczę, no mam tych ekip trochę, robimy te remonty, no dobra, to wam zrobię remont, ale nie będę wam zarządzał, bo potem będziecie do mnie przychodzić i będziecie mi marudzić, ja nie wiem, czy chcę z każdym mieć styczność. No i znowu ludzie przyszli i mówi, Dawid, ale masz ten dom wyremontowany, no to możesz znaleźć super najemców i czemu nie chcesz tym zarządzać? I tak myślę, no dobra, no to okej, to będę dla was zarządzał. No i potem jeszcze doszła firma księgowa, jeszcze firma robiąca dźwignie finansowe, czyli te wszystkie finanse, które są potrzebne do kupowania nieruchomości. Specjalnie nie używam słowa na K, bo nie wiem, czy to nie są słowa, które tną zasięgi i nie przekazałem algorytmom. Więc powstał cały wachlarz tych firm, które, uwaga, mnie obsługują, bo dalej sam u siebie kupuję i ja normalnie każdej firmie płacę, no bo ludzie dostają wynagrodzenia, dostają bonusy, więc nie może być tak, że będą mnie obsługiwać i nic z tego też nie mają ekstra. Ale też no mamy dzisiaj ponad 700 inwestorów zarejestrowanych nie tylko z Anglii, ale również z Polski, z wielu innych krajów, bo te dźwignie finansowe, spółki, podatki są no, niesamowite, jeżeli chodzi o nieruchomości. Bardzo są promowane w tym kraju, dlatego że ludzie nie mają gdzie mieszkać i rząd robi wszystko, żeby zachęcać do inwestowania w nieruchomości. Nawet do takich skrajnych posunięć, że jeżeli ty wynajmiesz we własnym, prywatnym domu obcemu człowiekowi na przykład pokój na poddaszu, to jesteś zwolniony z podatku na kwotę tam około 7 tysięcy funtów, tak? Po to tylko, żeby ludzie mieli gdzie mieszkać. Więc jak w niektórych miejscach jest kryzys nieruchomościowy, bo nie ma lokatorów, to u nas jest odwrotnie, jest kryzys nieruchomościowy, bo ludzie nie mają gdzie mieszkać. Jest gigantyczny popyt i są najwyższe czynsze na świecie w stosunku do ceny zakupu domu.
To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo korzystając z tego, że ty bardzo dobrze znasz rynek brytyjski od kilkunastu lat, w sile wieku pracujesz i odnosisz sukcesy, rozmawiasz z ludźmi, chcę cię dopytać o to, dlaczego Brytyjczycy tak umiłowali sobie domy? Dlaczego tam się mieszka właśnie w domach, a nie w mieszkaniach, jak w Polsce?
To ponad, tak, bo ludzie z Polski zawsze mówią, a ile masz mieszkań? Ja mam mieszkań tylko 6. Teraz sobie buduję własny blok za gotówkę na wynajem. Będę miał dodatkowe 20 mieszkań w moim portfelu. Jesteśmy teraz w trakcie wylewania fundamentów, ale cała reszta to jest 50 domów plus te mieszkania jeszcze do tego, które zmieniłem na kwatery pracownicze, tak? Duże pokoje, 12, kilkanaście metrów wraz z łazienkami i to jest po prostu gigantyczny cash flow. Ale dlaczego Brytyjczycy sobie to podobali? Bo całkiem inaczej wychowuje się rodzinę, gdzie masz dom, nawet jeżeli jest to dom szeregowy i masz własny podjazd, masz ogródek z tyłu, możesz wypuścić te dzieci, jakie on by nie był, niech ma tylko 20 metrów kwadratowych, ale już masz tą taką swoją własną przestrzeń, gdzie czujesz się bezpiecznie i że te dzieci też nie muszą być jak w Polsce w bloku, w mieszkaniu. Niestety w Polsce jest najmniejsza dzietność na świecie i jedną statystykę, słuchajcie, ja nie tworzę tych statystyk, nie wiem jak wiarygodne są te różnego rodzaju badania, ale jedną statystykę widziałem, że Polska należy do krajów, uwaga, gdzie ludzie średnio, bo się liczą te najmniejsze mieszkania kontra te największe domy, tak, i razy ilość tych sztuk w Polsce, wychodzi na to, że ludzie mieszkają na najmniejszym metrażu, bądź jednym z najmniejszych, jeżeli chodzi o Europę, tak? A często ja na przykład byłem krytykowany, że co to za dom, który ma 90 metrów kwadratowych, tak? Bo nie wiem, ktoś z Polski mnie krytykuje, który ma dom 300 metrów kwadratowych. No ale większość populacji w Polsce jednak nie mieszka na wielkich nieruchomościach. I na pewno, co jest ekstremalnie ważne, na pewno to sprzyja rodzinom. I ludzie w Anglii zwyczajnie wolą domy od mieszkań.
Czyli nawet dojechać nieco dalej, ale żeby była własna przestrzeń. Tak, okej, broni się ten argument. Weźmy teraz na celownik życie w Wielkiej Brytanii. Stereotypowo mówi się o tym, że jest tam średnio bezpiecznie, sporo migrantów, osoby innych różnych wyznań, często też radykałowie. Jak to wygląda w praktyce? Wiem, że ty nie mieszkasz w Londynie, mieszkasz w jednym z innych największych miast brytyjskich, ale na pewno też w tym zakresie możesz przedstawić swoje tak. autorskie spostrzeżenia.
To teraz wam, słuchajcie, rozsadzę głowę. Mieszkam w Sheffield i uwaga, moje dzieci proszą mnie, czy mogą z innymi dziećmi w mieście, 8 i 10 lat dzieciaki, wracać piechotą 45 minut do domu. Ja sobie nie wyobrażam i nie słyszałem w ogóle takiej historii, żeby ktoś małe dzieciaki w Polsce gdzieś puszczał po miastach. To nie znaczy, że nie ma tej przestępczości. Ona na pewno jest gdzieś tam w dużych miastach typu Londyn. Ja w sumie mieszkam w piątym co do wielkości dużym mieście, w Sheffield, w Wielkiej Brytanii. Ja nigdy tej przestępczości nie odczułem.
Ale ty mieszkasz w najbardziej prestiżowej dzielnicy. Sheffield, więc może tam po prostu jest tak bezpiecznie, może nie jesteś obiektywny w tym zakresie.
To też jest prawda, to na pewno też ma na to wpływ, ale wcześniej mieszkałem w klasie pracującej i normalnie moje dzieci wychodziły też na zewnątrz. Dlaczego o tym mówię? Słuchajcie, dlatego, że to po prostu to się bardzo klika. Zawsze się znajdą przy populacji 70 milionów, jak jest tak dużo osób różnych kulturowo, zawsze się znajdzie grupa radykałów, która po prostu rzuca cień na wszystkich imigrantów. To jest zawsze grupa. I teraz uwaga, ostatnio były lokalne wybory do radnych. To jest całkiem inny w ogóle system, jak jest w Polsce, czyli radni do miast, do gmin. I leburzyści, czyli ci, którzy mocno sprzyjali imigracji ludzi z Azji czy Afryki, najlepiej, żeby wszystkich od razu ładować do kraju, przegrali w ekstremalnych takich miastach, które miały największy procent, jeżeli chodzi o ludność, jeżeli chodzi o imigrantów. Sami imigranci nie chcieli i nie chcą dzisiaj, chociaż to są ludzie na przykład spod wyznania tam z półksiężyca, czy z innych wyznań, tak, które Polakom się kojarzą z osobami radykalnymi zaraz. Ci ludzie sami nie chcą tych rządów, bo oni sami nie chcą, żeby przyjeżdżali ludzie, brutalnie to powiem, z innych kontynentów, którzy nie znają języka, którzy mają brać socjal i którzy nie potrafią się zaadoptować i nie potrafią pracować. Pomimo tego, że to są ich pobratyńcy, oni ich sami nie chcą. I taki przykład, moja żona ostatnio na lunch wychodziła sobie z panią z Iranu, a taka kolejna ciekawostka, ja na przykład wiele osób znam z tego kraju, które w ogóle totalnie odeszły od religii, tak?
I drugie, trzecie pokolenie, tak to jest. Się o tym mówi
a
często.
A nawet pierwsze, bo ludzie nawet nie wiedzą, możecie sobie poszukać tego też w internecie. Niektóre badania twierdzą, że w tych krajach, gdzie jest to no, takie radykalne wyznanie, że nawet 1/4 ludzi nie jest nawet już wierząca, bo po prostu mają dostęp do internetu i zaczynają czytać i nagle stwierdzają, że mi się to nie składa do kupy, tak? Że na przykład ktoś tam brał za żonę 6-letnią dziewczynkę, tak? I ci ludzie nagle stwierdzają, ej, coś mi tutaj nie pasuje. Ja nie twierdzę, czy jedna wiara jest słuszna, czy niesłuszna. Twierdzę to, dlaczego ci ludzie odchodzą, bądź no, przestają się być tak radykalni. I w kolejnych pokoleniach tym bardziej. Oni są bardzo już zbliżeni do tej kultury. Ja jeżdżąc na eventy, poznając ludzi z Indii, czy w ogóle z całego świata, ci przede wszystkim, którzy dorastali tutaj, oni w ogóle już praktycznie nie mają nic wspólnego z kulturą swoich dziadków czy rodziców. Przykład nocowanku u mnie w domu. Przyszła dziewczyna z Indii, przyszła dziewczyna z Chin, przyszła Angielka, siedzi moja córka Polka. Nikogo tam nie obchodziło, kto jest z jakiej nacji. Ale wszystkie było widać, że nadają na tych samych vibe, że to jest taka sama tak naprawdę zachodnia kultura.
Mówisz o jakiejś nocowance swojej córki,
tak? Domu, tak. Koleżanki przyszły do domu nocowanko. Jedna taka ciekawa historyjka, to naprawdę są też inteligentni ludzie, którzy przekazują wiedzę i doświadczenie swoim dzieciom. Hinduska rzuciła taki tekst. I to jest, słuchajcie, mądrość od... Wtedy to było 9-letnie dziecko. Do dzisiaj to pamiętam. Zadała pytanie tym wszystkim koleżankom. Co byście woleli? Mieć 1 000 000 funtów czy 1 000 000 przyjaciół? No i te dzieci tak myślą i odpowiadają, bądź nie. Niektóre się wstrzymują. Ja tak głowę podnoszę zaciekawiony i słucham tego. I nagle ta dziewczynka... No nawet nie z Indii, bo jej rodzice się już w Anglii no, urodzili, więc, ale jednak tam pochodzenia jakiegoś, tak? Mówi, że ja bym wolała mieć 1 000 000 przyjaciół. Ale dlaczego? Bo jak będę potrzebowała jakichś pieniędzy, to jak pożyczę od każdego, załóżmy 5 funtów, to mam 5 000 000 funtów. A jak będę miała jakikolwiek w życiu wyzwanie czy problem, jak napiszę do tych ludzi z tym problemem, to na pewno ktoś już taki będzie miał w swojej historii i będzie miał na niego rozwiązanie i od razu mi je poda. Ja nie będę musiała go szukać. Mówię, Jezus, jaka mądrość. Mądrość 9-letniego dziecka, którą ja kradnę, znaczy zapożyczam i instaluję do siebie.
Przyjaźń to wielka wartość. Twoją chyba największą przyjaciółką jest twoja żona, z którą przeszedłeś w życiu przez wiele różnych wyzwań. Natomiast niewątpliwie największe wyzwanie w tej chwili jest przed wami.
No niestety tak, żona już od 5 lat walczy z rakiem i no bardzo przykra historia, bo...
Jeśli nie chcesz, to nie musimy o tym...
Ja jestem z tym okej. Może to też ludziom otworzy trochę oczy, żeby doceniać to, co się ma na co dzień, żeby doceniać te drobne, małe rzeczy, wspólną kawę, czy herbatę, czy wyjście na spacer, bo to są najpiękniejsze chwile. I wydaje mi się, że warto o takich rzeczach też mówić, żeby się też ocknąć z tego wyścigu szczurów, bo ja na pewno bym nie chciał być Warrenem Buffettem czy Elonem Muskiem i wyobraź sobie, że okej, przyznam się, pierwsze 5, może 6-7 lat tyrałem jak wół po kilkanaście godzin, ale w końcu zbudowałem sobie firmy na tyle, że było to już zarządzane bez mojego nadzoru. I miałem 2 lata życia marzeń, fantastycznego. Chodziliśmy razem na spacery, na Babingtona, spędzaliśmy bardzo czasu, dużo z dziećmi, zwiedzaliśmy świat i mówię, wow, że to jest niesamowite. No i tak się dzieje chyba w tym wszechświecie, że to życie nas musi cały czas doświadczać i wtedy po prostu jak taka asteroida spadło na mnie, tutaj diagnoza mojej żony, że ma raka, z którym walczy już 5 lat, lekarze nie dają jej niestety szans, ale pomimo tego my wydajemy około 500 000 do 700 tysięcy złotych na różnego rodzaju kliniki, różnego rodzaju kuracje. Jeżeli konwencjonalne metody nie pomagają, to szukamy niekonwencjonalnych. Naprawdę już milion rzeczy, słuchajcie, próbowaliśmy. No na pewno w jakimś stopniu to pomaga, bo sami lekarze są zdziwieni, że ona dalej jeszcze chodzi i wygląda ogólnie, jakbyście ją zobaczyli, bardzo zdrowo. Nie wygląda na osobę, która już tyle razy chemię przyjęła przez te 5 lat, która jest zawsze uśmiechnięta. I gdyby nie ten człowiek, to mnie by dzisiaj na 100% w tym miejscu, w tym siedzeniu by nie było. Bo to ona razem ze mną wspólnie to wszystko budowała. Gdy ja byłem na remontach, ona robiła administrację i dokumentację, to wszystko też czas zajmuje, tak? To nie jest tak, że ja robię coś trudniejszego, bo teraz dealuję z budowlańcem, ona tylko papiery podpisuje. Nie, tam jest godzina, którą trzeba się zająć, tam jest godzina, którą się trzeba zająć i doba ma tylko tych godzin 24, więc połowę przynajmniej tego sukcesu, a może nawet i więcej, bo gdy byłem na kolanach, to ona mnie zawsze z tych kolan podnosiła. Mogę zawdzięczać tutaj swojej partnerce. I jeżeli Wam się udało w życiu znaleźć naprawdę tą drugą połówkę, że się nawzajem wspieracie, to dbajcie o te relacje. A jeżeli nie macie tego samego ukierunkowania, bo nie musimy się też robić tego samego, interesować tym samym biznesem czy działalnością, no to przynajmniej wspierajmy się, jak jesteśmy ze sobą razem, jesteśmy ze sobą w domu. Pamiętajmy, że każdy z nas ma jakieś wyzwania, jakieś problemy, stres i podejście tej drugiej strony, czy to jest mężczyzna, czy to jest kobieta, do tego partnera czy partnerki, może naprawdę mieć ogromny wpływ na to, jak następnego dnia wstaniemy i sobie z tymi wyzwaniami poradzimy.
W zasadzie można byłoby już w ten sposób zakończyć dzisiejszy wywiad, bo podejrzewam, że piękniejsze słowa nie padną, ale wiem, że jest jeszcze kilka wątków w Twoim życiorysie, które zasługują na szczególne uznanie i zainteresowanie także widzów. Milion złotych stracone na kryptowalutach. To jest kolejny wątek w Twoim życiorysie, który wymaga doprecyzowania. Co się wydarzyło?
Tak, to prawda. Straciłem tak naprawdę 1,5 miliona złotych na kryptowalutach. W swojej tylko obronie powiem, że w wcześniejszej hoście zarobiłem ponad 2 miliony. Czy straciłem 1,5 miliona? Zainwestowałem 0,5 miliona złotych, urosło do 1,5 i zaraz Wam powiem, jak straciłem. Straciłem przez totalną naiwność i głupotę, dlatego że miałem takiego już przyjaciela, którego traktowałem, był młodszy ode mnie chyba z 10 lat. Przyszedł do mnie, bardzo ambitny, zawierzyłem mu, uwierzyłem mu. 10 lat go znałem, był mi bliższy, słuchajcie, niż tak naprawdę własna rodzina, tak? Bo miałem z nim codziennie kontakt. Gdy zachorowałem na wielkiego wirusa, który panował na świecie, nie mogłem się, słuchajcie, podnieść z łóżka, to on wraz z innym moim pracownikiem przyjechali do mnie do domu, zapakowali mnie do auta, w ogóle nie patrząc, czy mają maseczki, czy nie, zawieźli mnie do szpitala, dostałem, słuchajcie, 2 kroplówki i stanąłem na nogach. Jak ktoś, i tak przez 10 lat, ktoś się poświęca, buduje to zaufanie, to nie spodziewacie się, że taka osoba może Wam wbić nóż w plecy. I tu się tak u mnie stało, bo być może przez moją leniwość, głupotę, naiwność, wiarę, nieograniczoną wiarę w drugiego człowieka, ja mu dawałem po prostu nawet dostęp do moich kluczy. Bo on się na tym lepiej znał, jaka będzie giełda lepsza do...
Kluczy do krypto.
Tak jest. No, nie wiem, czy poznałeś kogoś z tak głupim pomysłem jak ja w tym momencie. I pewnego dnia po prostu wyszliśmy tam, zainwestowałem 100 tysięcy, mówię, okej, powinno to urosnąć do 300 tysięcy teraz. Wchodzę i portfel jest pusty, tak? I teraz nie mówię, że on to ukradł, on stwierdził, że było włamanie i tego po prostu...
I tak ci tłumaczył to wszystko.
I tego po prostu nie ma, więc ja się z tym pogodziłem, lekcja życiowa. I takich lekcji życiowych przez naiwność miałem wiele. Ja Wam tutaj zaraz polecę brutalne książki, bo ja bardzo chcę zawsze wierzyć w rodaków i nie chcę teraz generalizować, bo na tych 100 będzie większość ludzi dobrych, uczciwych, naprawdę porządnych. Ale zawsze znajdzie się parę osób takich, które są oportunistami i gdy znajdzie się okazja, to po prostu dla pieniędzy utną Wam głowę. I ja łącznie w mojej historii straciłem już około 1,2 miliona funtów i kiedy, słuchajcie, oportuniści przyjdą Wam ściąć głowę? Oni będą obok Was, będą się do Was uśmiechać i będą po prostu czekać na moment, aż Wy padniecie na kolana, bo wtedy jesteście najsłabsi i wtedy Wasza czujność jest na najniższym poziomie. I ja tak miałem po prostu, gdy moja żona raz wyzdrowiała, potem rak jej znowu wrócił i nie miałem ochoty pilnować tych ludzi. I dla przykładu, jeden project manager, który prowadził mi remonty, wyparowało mi 450 tysięcy funtów. To jest jeden z takich przykładów, tak? Gdzie to były domy moje oraz klientów, budżety były wydane, a remonty były w połowie. Więc nikt nawet nie wie, ja za te remonty założyłem ze swoich, tak? No nie przyjdę teraz do Ciebie i powiem, Filip, no kupiłeś u mnie dom, miał być remont 30, ale teraz wyjdzie 60. No nie, no ja dołożyłem z tego z własnych prywatnych pieniędzy i to była taka ogromna lekcja i teraz taka brutalna książka, która otworzyła mi troszeczkę oczy na naturę ludzką, to był Machiavelli, człowiek, który żył setki lat temu, książę, która pokazywała, że są ludzie lojalni i uczciwi, ale są też najemnicy, którzy będą przy Tobie tak długo, jak widzą w tym interes, ale gdy ten interes się skończy, to szykuj się na to, że mogą chcieć Ci ściąć głowę bądź wbić nóż i musisz się przed tym obronić. I bardzo mnie tutaj też podniosło na duchu, że nie jestem w tym sam, bo nawet no, taka osobistość jak tutaj pan Brzoska w jednym z wywiadów, który ja oglądałem, wypowiedział się, że czego się spodziewa w następnym roku, to jakiego tam rozwoju, opowiedział o nim, ale również kolejnych noży w plecy, czyli on się rocznie spodziewa iluś tam noży w plecy i to jest po prostu część biznesu. Gdy uświadomiłem sobie, że to nie spotyka tylko mnie, bo w pewnym momencie myślałem, że ze mną jest coś nie tak, dlaczego znowu mnie to spotyka? I jedna taka pani mi powiedziała, która tam jest, nie wiem kim, psycholożką, za kogo ona się tam miała, stwierdziła, że to ja to przyciągam, a to jest po prostu no, nieprawda, bo rozmawiając z przedsiębiorcami się okazuje, że każdy, który ma własną firmę, był przynajmniej raz oszukany, czy to przez pracownika, klienta, czy zaskoczony przez zmianę prawa bądź regulacji. To nie znaczy, że 100% klientów, czy pracowników, czy urzędników są źli, ale zawsze w przestrzeni iluś tam lat po jednej osobie w tych dziedzinach się znajdzie, która może nas skrzywdzić, tak? I tutaj Was chcę uświadomić, że jeżeli Was to w życiu spotkało, uwaga, z Wami nie jest nic źle, to spotyka każdego z nas.
Wychowałeś się w okolicach Słupska, miałeś tam szczególne doświadczenia w dzieciństwie. Mówiło się o Tobie, że masz największe jaja na wsi.
Tak jest.
Co możesz o tym powiedzieć?
Tak jest, to jest prawda. Mówili ludzie, że mam największe jaja na wsi. Napisałem o tym również w książce Śladem Fortuny, którą można kupić na Amazonie. Była swojego czasu bestsellerem. Gdy byłem małym chłopcem, widziałem po prostu, jak mój tata, który jest rolnikiem, jak on po prostu pracował pieniędzmi. Tak? Pracował też również na tej roli, ale cały czas był jakiś handel. Tu za coś dostał pieniądze, tam coś sprzedał i był cały czas obrót tych pieniędzmi. I mnie to po prostu zafascynowało, tak? Wtedy nie było przelewów na konta, tak? Wtedy po prostu wszyscy siadali w kuchni i było po prostu liczenie banknotów, tak? I mnie to zafascynowało na tyle, że ja postanowiłem wszystkie oszczędności, jakie miałem tam, co dostałem od babci, wujka, ciotki i tak dalej, kupić własne kury, nioski po to, żeby handlować jajkami, tak? I tak mi się to po prostu spodobało, że ja codziennie do tych kur przychodziłem. To było jeszcze, słuchajcie, przed komunią, tak? Więc ja już przed komunią miałem obowiązki i pracę, gdzie po szkole musiałem przyjść, nakarmić je, napoić, ściąć pokrzywy, żeby miały naturalne antybiotyki, iść gdzieś tam za płot, gdzie trawę wysypywaliśmy po skoszeniu, nazbierałem im zawsze słoik grzdżownic, czyli miały naprawdę dużo, dobre warunki i te jaja naprawdę były największe, więc ludzie mijali 3 sklepy na wsi po to, żeby przyjść do mnie i kupić, bo ja patrzyłem, jakie są ceny w sklepach, ja, mało tego, ja jeszcze sprzedawałem po 3 bądź 5 groszy drożej każde jedno jajko, tak? I mimo tego ludzie i tak przychodzili i kupowali ode mnie te jajka.
Dawidzie, jestem pod wrażeniem Twojej charyzmy, historii. Uważam, że to jest jeden z bardziej wciągających odcinków, które w tym roku nagrałem. Także bardzo Ci dziękuję za szczerość i za to, że podzieliłeś się z nami swoją niezwykle barwną historią. Mam nadzieję, że zdrowie w przyszłości też będzie dopisywać i będziesz mógł razem z małżonką kontynuować tę Waszą drogę już w nieco spokojniejszy sposób. Czy coś naszym widzom chciałbyś powiedzieć?
Tak, chciałbym powiedzieć, że znam Twój kanał już od wielu lat i tak sobie myślałem, ciekawe, czy pewnego dnia Filip mnie zaprosi do siebie, więc ja jestem bardzo wdzięczny, że mogę podzielić się z tą historią. Mam nadzieję, że mogę zainspirować Polaków do tego, żeby działali razem, działali wspólnie, ale też, żeby byli ostrożni, żeby mieli te ambicje, żeby coś budować, ale również dla tych, którzy myślą o exicie, bo do nas przychodzi bardzo dużo przedsiębiorców. Mamy też masę Polaków, którzy sprzedali nieruchomości na wynajem w Polsce z różnych przyczyn, w które nie chcę teraz wchodzić. Więc to jest też taka kolejna nasza misja, gdzie my pomagamy budować te majątki Polakom, też ja buduję swoje. Ja chcę być aktywny do ostatniego dnia mojego życia. Chcę się czuć potrzebny, więc ja mam z tego ogromną satysfakcję. Mam już Polaków, którzy mają u nas więcej niż 20 nieruchomości na wynajem. I dlaczego mówię o tej aktywności? Nasza sąsiadka, pani Maria, Angielka, również żyje z nieruchomości na wynajem, ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, słuchajcie, że ona ma 80 lat i moja żona ją pyta: Maria, skąd ty masz tyle energii? Słuchajcie, to jest kobieta, która ma 80 lat, ona jest tak szybka, szybko mówi, szybko się rusza. Jeździ, słuchajcie, BMW X5, taka mała, drobna kobitka, chodzi, spotyka się z ludźmi. Ja robię konferencję na jakimś dużym hotelu, patrzę, ona wychodzi z innej sali i mówi: o, cześć Dawid, właśnie ja miałam tutaj swój event. 80 lat, to jest niesamowite. I moja żona jej zadała pytanie: Maria, skąd ty na to wszystko bierzesz energię? I ona odpowiedziała: Aniu, musisz mieć cel w życiu. Jeżeli rano wstajesz i masz nowe cele w życiu, to będzie ci zawsze dawało drive'a do tego, że wstajesz, masz uśmiech, chcesz tworzyć, chcesz działać. To może być coś małego, to nie musi być coś spektakularnego. To może być spotkanie z rodziną, to może być szklarnia z pomidorami, że jak przyjedzie rodzina, to na grillu wszystkim damy nasze pomidory czy tam winogrona. To mogą być małe rzeczy, to nie muszę być, słuchajcie, SpaceX, ale żeby mieć ten cel w życiu, bo te cele nadają nam sensu i dają nam ogromnej satysfakcji, że nie musimy być najlepsi, ale stajemy się lepszą wersją siebie ze wczoraj, tak? Czyli nasze życie robi się piękniejsze i tego Wam życzę. A dla tych, którzy chcieliby wejść z nami może w współpracę, zapraszam do kontaktu, zapraszam na nasze spotkania bądź do kanału na YouTube. Możecie się dowiedzieć więcej na stronie Dowbusz Group bądź Dowbusz Property. Bądź
zostawimy w opisie filmu.
Tak jest. Słuchajcie, i Wam wszystkim na sam koniec jeszcze życzę samych sukcesów. Do zobaczenia w niedalekiej przyszłości. Pozdrawiamy. Cześć, Filip.
Dziękuję bardzo za obecność, a Was zapraszam do komentowania i do zerknięcia w opis filmu. Cześć!
Halo, halo! A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? Czytał Tomasz Knapik.